Dobry wieczór, a gościem RMF FM jest Ryszard Sznapf, dyplomata, ambasador, były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych. Dobry wieczór, panie ambasadorze.
Dobry wieczór, kłaniam się pięknie.
Panie ambasadorze, Michał Podoli, jak przed chwilą słyszeliśmy to w serwisie informacyjnym, mówi, to co się stało w Przewodowie nie wpłynie na relacje Ukrainy z Zachodem, a pańskim zdaniem wpłynie to, co się stało w Przewodowie na to, na relacje między Ukrainą a Zachodem?
No myślę, że już w tej chwili nie. Było momentami troszeczkę niebezpiecznie. Napięcie jakieś pojawiało się, można było wyczuć. Ale myślę, że tutaj muszę jak rzadko pochwalić władze Rzeczpospolitej. Zachowanie było rozsądne. Była pewna powściągliwość w reagowaniu na krytyczną jednak sytuację na granicy polsko-ukraińskiej. No i na koniec wreszcie chyba głos z Ukrainy, który też sprzyja przyjęciu wspólnego stanowiska, także doproszenie strony ukraińskiej do komitetu badającego ten wypadek, ten incydent.
Panie ambasadorze, pan mówi o powściągliwości, a my czuliśmy z kolei pewien brak informacji. Nie ma pan wrażenia, że tej informacji zabrakło? Szczególnie mówię o polskich odbiorcach.
Tutaj mamy do czynienia gdyby z różnymi fazami. Pan redaktor wspominał o informacji, tutaj rzeczywiście były, można powiedzieć, że kosmiczne zaniechania, że tak powiem kolokwialnie. Nawet ja jako obywatel po prostu Polski, niekoniecznie jako dyplomata, uważam, że to jest coś zupełnie niebywałego, że dowiaduje się o incydencie zbrojnym jednak, w którym giną dwie osoby, dwóch obywateli mojego kraju, dowiaduje się z agencji zagranicznej, niezależnie od tego, że jest to poważna agencja, na dodatek, która powołuje się na anonimowe źródła, więc powstaje sytuacja zagrożenia, poczucie na pewno wśród wielu rodaków, że dzieje się coś bardzo niedobrego i dokładnie nie wiemy co, a tymczasem na jakieś bardziej konkretne informacje ze strony polskich agencji, agencji rządowych także, musimy czekać jeszcze szereg godzin i wciąż mówiono nam, że właściwie nie do końca wiadomo, co się stało. Te pierwsze przypuszczenia zresztą okazały się chybione, było zupełnie inaczej, więc tutaj ta polityka informacyjna kompletnie zawiodła, państwo zawiodło. Natomiast w tej drugiej fazie powiedziałbym po rozmowie prezydenta Dudy z prezydentem Bidenem, myślę, że tutaj jest też taki zbawienny palec dyplomacji amerykańskiej, która miała wpływ na powściągnięcie się, na uspokajający nastrój i wygładzenie tych nieporozumień, które groziły rzeczywiście bardzo poważnymi konsekwencjami w relacjach polsko-ukraińskich.
Pan mówi, że nie było, ta polityka informacyjna nie zdała egzaminu, a z czego to się bierze? Przecież jesteśmy, blisko ponad pół roku trwa inwazja rosyjska na Ukrainę, nie ma procedur jeszcze. Można się było domyśleć, że taka sytuacja wcześniej czy później nastąpi.
Znaczy, nie zaskakuje mnie to, że władza nie jest przygotowana tak naprawdę na rozwiązywanie trudnych problemów, tych właśnie nieoczekiwanych, ale przecież spodziewanych z drugiej strony, bo jesteśmy krajem granicznym, graniczącym z terenem konfliktu zbrojnego. Natomiast myślę, że po prostu zabrakło profesjonalizmu i zabrakło też jak gdyby decyzji, właściwie co z tym zrobić. Mogę się tylko domyślać, że różne agendy rządowe po prostu nie chciały podjąć decyzji, jaki ma być komunikat, co w nim ma się znaleźć, co powinni wiedzieć Polacy, jak to zrobić, żeby nie budzić paniki z jednej strony, ale jednocześnie rzetelnie informować obywateli o stanie rzeczy.
Ryszard Sznapf, dyplomata, były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, jest, przypomnijmy, naszym gościem. Panie ambasadorze, ja jednej rzeczy nie potrafię zrozumieć. Dlaczego jest taka rozbieżność w ocenie tego, co się stało między Stanami Zjednoczonymi i Polską z jednej strony, a Ukrainą z drugiej?
To niezwykle trudno jest odpowiedzieć na takie pytanie. Ja myślę, że strona ukraińska już od jakiegoś czasu i zasadnie ma taki autorytet moralny i jeżeli zdarzy się nawet coś nieszczęśliwego, właśnie przypadkowego, jak w tym wypadku, to jest trudno przerwać tę wzniosłość, bo Ukraina walczy o swój byt, o wielkie sprawy. i ma takie poczucie zapewne, że my upominamy się, czy chcemy, żeby przyznała się do czegoś, co w sumie w skali zniszczeń, jakie dokonane są w Ukrainie, jest drobiazgiem, powiedzmy sobie szczerze. Nawet jeżeli każda śmierć, uznamy, że każda śmierć jest oczywiście bolesna i to nie tylko dla najbliższych, ale dla otoczenia i powinna być bolesna dla wszystkich obywateli. To jednak po prostu w Ukrainie jest taka świadomość, że przeżywają po prostu gigantyczną katastrofę i chcieliby, aby świat to rozumiał, docenił ich rolę. I trudno się bardzo wycofać z takiej roli, w której no, jest się jednak na jakichś wyżynach. I spuścić z tonu, pochylić głowę, czy nawet posypać ją popiołem. Więc nie powinniśmy tego oczekiwać w sposób przesadny. To był trudny proces do dochodzenia do jakiejś wspólnej narracji, ale to nastąpiło szybciej niż się spodziewałem i oby tak było nadal. To znaczy my musimy rozumieć to, co się dzieje i też konsekwencje tego, co dzieje się za naszą granicą. Mieć poczucie zrozumienia dla roli, jaką w tej chwili Ukraina odgrywa w tym konflikcie umownego Zachodu z krajem imperialnym. I też nie mieć nadmiernych oczekiwań wobec prezydenta czy administracji państwa, które jest w stanie wojny i doświadcza okrucieństw.
Panie ambasadorze, czy to, co się teraz dzieje w Przewodowie, to jest bardziej śledztwo prokuratorskie, czy to będzie tam więcej polityki?
No ja myślę, że trochę już wiemy, ale z całą pewnością badania techniczne będą też istotne dla stwierdzenia czy potwierdzenia tej opinii, która została wyrażona czy to przez stronę amerykańską, czy też polską. Ja myślę, że tutaj już wiele miejsca na politykę nie ma. My już wiemy, że doszło prawdopodobnie do wypadku. Dosyć stara rakieta produkcji jeszcze sowieckiej po prostu zmyliła tor. Można powiedzieć, że szczęśliwie zadziałał ten mechanizm, który wyłącza odpalenie ładunku w rakiecie i to, co spowodowało straty, to przede wszystkim paliwo, które w tej rakiecie się znajdowało. Gdyby nie tak, gdyby nie to, prawdopodobnie zniszczenia byłyby w promieniu co najmniej kilometra, więc także i budynki mieszkalne i szkoła, która nieopodal się znajduje. Myślę, że ta narracja została wspólna osiągnięta. Teraz to jest kwestia pogodzenia się z sytuacją. No może ja bym spodziewał się jednak jakiegoś ciepłego głosu ze strony prezydenta Zeleńskiego. Nawet jeżeli w zestawieniu ze stratami ukraińskimi to jest mała sprawa, to poza kondolencjami jakieś wyrazy ubolewania by się przydały.
Ryszard Sznepf, dyplomata, był ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, jest naszym gościem. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Zapraszamy do RMF 24 i do naszych mediów społecznościowych, a także na rmf24.pl. Panie ambasadorze, wracając jeszcze do tego, co się działo w Przewodowie. Panie ambasadorze, mam nadzieję, że się słyszymy. Mam nadzieję też, że za chwilę się zobaczymy. Zobaczymy za chwilę połączenie.
Jakieś zakłócenia rzeczywiście.
O, już teraz tak. Słyszymy się, panie ambasadorze? Słyszymy się i widzimy.
Tak, słyszymy się, tak lepiej.
Panie ambasadorze, wracając do tego, co wydarzyło się w Przewodowie, to jest ten pewien rodzaj chaosu informacyjnego, czy pewnego rodzaju, pewien chaos też w działaniu, który mieliśmy w pierwszych godzinach, jest niewątpliwie na rękę Rosji. Czy myśli pan, czy spodziewa się pan, że Rosjanie mogą wykorzystać tego typu działania? To znaczy prowadzić chociażby ostrzał blisko naszej wschodniej granicy, blisko zachodniej granicy z Ukrainą, licząc, że takie incydenty będą się zdarzały częściej. Straciliśmy chyba.
No tak, że to nie jest takie proste, zdaje się, by użyć rakiet, które są. Czy mnie słychać, przepraszam?
Tak, słychać pana.
Trzeba by użyć innego rodzaju rakiet, które mają znacznie większy zasięg, bo trzeba by ostrzeliwać jednak z terytorium Rosji. Ale oddziaływanie, działania Rosji będą przebiegały moim zdaniem głównie w sferze propagandowej. próba politycznego zakłócenia, oczywiście nagłaśnianie no, niefrasobliwości jakiejś, czy eksponowanie rzekomego sporu, do którego na szczęście nie doszło. Więc to wkładanie, jak to się mówi, kija w szprychy będzie miało miejsce. Ja nie wiem, czy odpalanie pocisków, rakiet na tereny przy naszej granicy będzie tak skuteczne. To się zdarzyło raz, nie musi się zdarzyć ponownie. Myślę, że jeżeli Rosjanie chcą pokazać, że tutaj wina jest po drugiej stronie, to raczej powinni się powstrzymać od właśnie atakowania strefy przygranicznej. Ale oczywiście głowy za to nie dam, bo myślę, że dzisiaj nikt nie wie, jakim torem podążają myśli Władimira Putina czy generałów rosyjskich. Nie jesteśmy w stanie tego zbadać i przewidzieć. Natomiast ważne jest to, żebyśmy nie zakłócili jednak tej sojuszniczej naszej solidarności z Ukrainą i żeby ten Zachód dalej pozostał tak aktywny, jak jest w tej chwili. Więc ta niefortunna ten przypadek niefortunny, no, oby nie wpłynął w żaden sposób. Znaczy, żeby nie pozwolić na to, aby on się rozwijał w postaci różniących się narracji. I tutaj obie strony muszą wykonać niezbyt wielką zresztą pracę polegającą na empatii, krótko mówiąc.
Pan wspomniał o tej jedności Zachodu. Tymczasem już się pojawiają takie głosy. Wiem, one nie są decydujące, jeśli chodzi o walkę Zachodu z Rosją, ale chociażby głosy ze strony władz węgierskich, które sugerują, że to, co wydarzyło się w Przewodowie, wskazuje, że powinno dojść do jak najszybszych rozmów o zawieszeniu broni. Czy to nie rozbija w pewnym sensie jedności Zachodu w konflikcie z Rosją?
Decyzje nie leżą w Budapeszcie i z całą pewnością nikt na Zachodzie nie będzie słuchał głosu premiera Orbana. Po prostu dlatego, że ani nie jest to człowiek popularny. Myślę, że już w tej chwili z bardzo wyraźną etykietą człowieka, przywódcy, który grał przeciwko Unii Europejskiej, ale generalnie przeciwko Zachodowi, że zawiera na boku porozumienia z Federacją Rosyjską, które może są korzystne dla nas, dla Węgier, ale nie są korzystne dla jedności właśnie Zachodu. Ja myślę, że ten głos, nawet jeżeli się pojawia, to on odstrasza bardziej niż no, inspiruje zachodnich przywódców. Wbrew pozorom to przekonanie, że tę wojnę trzeba wygrać, jest na Zachodzie mocniejsze niż niektórzy krytycy głoszą.
A propos tego, co mówią politycy europejscy, Parlament Europejski szykuje uchwałę, której może uznać Rosję za kraj sponsorujący terroryzm. Co to oznacza?
No, poza moralnym oczywiście napiętnowaniem, bo to jest bardzo poważne napiętnowanie, ale ono nie ma jak gdyby przełożenia praktycznego dla przeciętnego obywatela. Natomiast w stosunku do depozytów finansowych, które znajdują się w różnych bankach, to może mieć konsekwentnie, ponieważ kraj, który jest sponsorujący albo po prostu terrorystyczny, to może oznaczać, że jego środki zgromadzone w innych bankach, a tak się dzieje, także w bankach amerykańskich, no, mogą być wykorzystane na przykład do spłacenia odszkodowań, jakie Ukraina może im z całą pewnością przedstawi Rosji w momencie, kiedy ten konflikt się wygasi, czy kiedy zawarte zostanie jakieś porozumienie, bo przecież gdzieś na końcu będzie jednak polityka i będzie dyplomacja. Może to jeszcze nie jest ten moment. Ukraina potrzebuje jeszcze więcej sukcesów, żeby te negocjacje były po myśli Kijowa. Natomiast uznanie Rosji za terroryzm to przede wszystkim jest ważne, byłoby, gdyby taką decyzję podjęła administracja amerykańska, bo tam właśnie są przede wszystkim ulokowane środki rosyjskie i oznaczałoby to ich nie tylko zamrożenie, ale możliwość wykorzystania właśnie do odbudowy chociażby Ukrainy, co byłoby takim gestem sprawiedliwości.
A uważa pan, że to jest prawdopodobne, żeby amerykańska administracja zdecydowała się na taki krok?
No do tej pory administracja się opierała. To jest też obawa, powiedzmy sobie szczerze, o politykę w stosunku do innych krajów. stosując pewne mechanizmy i przyjmując pewne zasady, to rzutuje również na traktowanie innych, czasami sojuszników też, więc to jest po prostu posunięcie z punktu widzenia politycznego dosyć ryzykowne dla administracji amerykańskiej, bo część sojuszników, którzy mogą być uznani w przyszłości, może się obawiać o środki, które trzymają, to są pokaźne środki przede wszystkim z Bliskiego Wschodu, w bankach amerykańskich, o ich bezpieczeństwo i to może być po prostu bardzo bolesne dla gospodarki, dla finansów amerykańskich, dla całego systemu bankowego, także światowego, bo to są bardzo poważne środki finansowe właśnie tam ulokowane. Do tej pory stanowisko Stanów Zjednoczonych było przeciwne takiej decyzji, ale polityka amerykańska ewoluuje i myślę, że taki środek może być podjęty, przyjęta taka deklaracja, taka decyzja podjęta w momencie, kiedy inne sankcje nie będą działały i trzeba będzie użyć mocniejszego argumentu.
Panie ambasadorze, pan wspomniał o tym, jak może się zmieniać polityka amerykańska. Jesteśmy po wyborach uzupełniających do kongresu. Republikanie zwyciężają w Izbie Reprezentantów. Czy to może mieć znaczenie, jeśli chodzi o politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy?
Akurat wobec Ukrainy i naszej części świata nie sądzę, aby tak było. Izba Reprezentantów ma przede wszystkim kompetencje w sferze finansów, budżetu, co jest oczywiście istotne, bo niektóre polityki się finansuje, rozwija się jakieś działania, a innych nie. Jest tutaj wpływ Izby Reprezentantów jest znaczący, a więc i większości też republikańskiej, która będzie kierowała tą izbą. Natomiast wobec kwestii wojny Ukrainy na terenie Ukrainy, otóż jest to przedmiot takiej polityki, jak to Amerykanie mówią, bipartisan, czyli pewnego wspólnego stanowiska obu partii. Tam pewne różnice się zarysowywały w trakcie kampanii, właśnie przed wyborami tak zwanymi uzupełniającymi, w odniesieniu do skali finansowania pomocy. Część republikańskich kandydatów mówiła, że Ameryka jest pierwsza, zgodnie z dewizą Donalda Trumpa, America first, więc trzeba najpierw sobie pomagać, a dopiero później Ukrainie. Ale to nie jest sztywne stanowisko, to jest taka postawa trochę kampanijna. Kampania przynajmniej do Izby Reprezentantów się skończyła. W Senacie jeszcze nie wszystko jest wyjaśnione, chociaż wiemy, że tam z kolei demokraci utrzymali większość. Zobaczymy 6 grudnia, czy ta przewaga się powiększy o jedno miejsce, czy też nie. Ale tak czy owak
straciliśmy na chwilę łączność. O, już słyszymy pana ambasadora.
Panie ambasadorze. Ja myślę, że wielką porażkę poniósł Donald Trump. Tak, słucham.
No właśnie o Donalda Trumpa chciałem pana zapytać. Czy te wybory uzupełniające oznaczają, że Donald Trump nie ma szansy na nominację partii republikańskiej w kolejnych wyborach? On sam mówi, że chętnie by wystartował.
On już zadeklarował, że wystartuje nawet i jak rozumiem Donald Trump i jego najbliższe otoczenie uważa, że ma szansę, chociaż podobno część jego rodziny nie jest tego samego zdania, mówiąc delikatnie. Otóż porażka Donalda Trumpa polega na tym, że kandydaci, którzy startowali jak gdyby z jego nominacji, byli wspierani bardzo aktywnie przez Donalda Trumpa, w wielu wypadkach ponieśli porażkę. A to oznacza, że społeczeństwo odwraca się od kandydatów bardzo radykalnie. To jest zła wiadomość dla Trumpa, który jest oczywiście postrzegany jako skrajny polityk, który o ogromnym ego i właściwie balansujący na granicy tego, co jest dozwolone w ogóle w Stanach Zjednoczonych. Natomiast nie jest koniecznie to dobrym, w moim odczuciu, dobrym prognostykiem dla demokratów, o dziwo, dlatego że najwygodniejszy dla demokratów kandydat po stronie republikańskiej to byłby ktoś, kto jest jednak obciążony takim właśnie radykalizmem. dzięki temu demokraci utrzymali większość w Senacie, że ci radykalni kandydaci po prostu odpadli. Zmiana, jeżeli dojdzie do tego, że w tak zwanych primaries, czyli wyborach wstępnych w partii republikańskiej, gdzie będą głosowania nad kto jest kandydatem, jeżeli Trump przegra, będzie na przykład Ron DeSantis, czyli gubernator Florydy, który cieszy się sporym poparciem społeczności latynoamerykańskiej w Stanach Zjednoczonych, a to jest spora grupa wyborcza, może to oznaczać, że ta grupa odchodzi od demokratów i będzie sprzyjała właśnie takiemu kandydatowi. Więc z jednej strony to zmniejsza szansę Donalda Trumpa, ale może być inny kandydat, który jest świeższy, który jest bardziej energiczny i wtedy demokraci mogą mieć większy problem rzeczywiście.
Bardzo dziękuję. Ryszard Sznepf, dyplomata, były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie ambasadorze.
Bardzo dziękuję. Kłaniam się wszystkim.